Temat dzisiejszej konferencji to ewangelizacja. Mimo, że stoję tutaj na razie tylko ja, konferencję mówimy w dwójkę z Pawłem, tak jak Pan Jezus mówi, posyła po dwóch, więc nas też dzisiaj posyła po dwóch. I na początku będę mówiła ja, potem Paweł, na koniec jeszcze też dodam kilka słów. I chciałabym na początku zaznaczyć, że to, że akurat my mówimy tą konferencję o ewangelizacji, to wcale nie świadczy, że czujemy się jakimiś ekspertami w ewangelizacji. Też tutaj słyszałam, że koleżanka jest 7 lat we wspólnocie, ja jestem dopiero 5,5, więc tym bardziej patrząc chociażby na drogę nawrócenia, to widzę, że jeszcze bardzo dużo przede mną. Natomiast tak się zdarzyło, że jesteśmy odpowiedzialni w tej wspólnocie za diakonię ewangelizacyjną, dlatego tutaj właśnie jesteśmy. Ja w tej swojej części konferencji będę starała się dużo nawiązywać do nauczania Kościoła, aby też pokazać, że ewangelizacja to nie jest jakiś nasz osobisty pomysł, ale że już jakby mądrzejsi od nas wcześniej i Duch Święty gdzieś tam natknął już osoby, że ewangelizacja to jest coś dobrego. Więc czytając Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. W początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Stajemy się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy pozwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej prawdziwej istoty. W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli bowiem ktoś przyjął tę miłość, przywracającą mu sens życia, czyż może powstrzymać pragnienie przekazania jej innym? A więc na początku spotkanie z osobą. I to spotkanie z osobą ma nas ukierunkować na to, że chcemy dzielić się tym spotkaniem z innymi. Ale już w tym fragmencie pojawia się też takie zadanie dla nas, bo czytamy, że czy możemy powstrzymać to pragnienie przekazania jej innym? Ale czy w ogóle w nas jest pragnienie ewangelizacji? Możemy spotkać samych siebie, czy ja pragnę ewangelizować? Czy to jest faktycznie pragnienie w moim sercu? Bo dalej widzimy, że ewangelizacja to jest bardzo ważne zadanie Kościoła i to jest tak naprawdę jedyne zadanie Kościoła, jakie jest nam postawione. Więc dobrze byłoby tego zadania pragnąć, skoro mamy je zrealizować jako chrześcijanie. I teraz tak naprawdę, co rozumiemy pod pojęciem ewangelizacji? Ja czytając różne definicje, zobaczyłam, że głównie pojawia się tam najczęściej słowo miłość. Czyli ewangelizacja to po prostu świadczenie o miłości, to niesienie miłości. No bo tak sobie myślę, że wielu z nas ma wyobrażenie ewangelizacji, myślę, że też takie miałam, że ewangelizator to jest taka osoba, która zaczepia ludzi na ulicy, mówi im, że Pan Bóg cię kocha i po prostu jest taka szalona i tak naprawdę poza tym hasłem nic się więcej nie wiąże i często nie wyobrażamy sobie siebie w takiej postawie takiej osoby, bo wydaje nam się, że gdyby ktoś do nas podszedł i nas zaczepił i mówił, że Bóg cię kocha, no to niekoniecznie byśmy się do tego przekonali. Natomiast jeśli mówimy o ewangelizacji jako o miłości, to jest już coś bardziej bliskiego nam. Bo miłość okazujemy innym ludziom, pokazujemy ją przez nasze gesty, przez naszą troskę. Natomiast ewangelizacja rozumiana w Kościele to nie jest tylko miłość, to jest dużo więcej. Bo papież Benedykt XVI mówi, że jeśli w spotkaniu z drugim człowiekiem nie dajemy mu Chrystusa, to dajemy mu za mało, dajemy niewystarczająco. Bo Jezus ma być tym, który ma być w centrum naszego spotkania. I czasami, jeśli kogoś spotykamy i mamy krótką chwilę, żeby z nim porozmawiać, to tak naprawdę tym głównym naszym celem powinno być właśnie to, żeby powiedzieć mu o Jezusie. Bo to ma być najważniejsze. Bo to spotkanie z Jezusem właśnie ma nas napełniać taką radością, że będziemy chcieli iść i mówić innym o niej. Bo to jest takie naturalne, że jeśli coś mnie cieszy, kiedy spotyka mnie jakaś wielka radość, to chcę się nią podzielić z innymi. Chcę pójść i powiedzieć komuś, że nie wiem, coś fajnego mi się wydarzyło. Ja też myśląc o moim spotkaniu z Jezusem, pamiętam, że, kiedy przyszłam właśnie tu do wspólnoty i przeżyłam taki moment modlitwy o uzdrowienie, to pamiętam, że wtedy działo się wiele we mnie rzeczy i bardzo chciałam się tym podzielić. Pamiętam, że napisałam wtedy jakąś taką dłuższą wiadomość moim siostrom, które mieszkały gdzieś dalej. I pamiętam też ich zachwyt tym, jak one się zdziwiły, że była we mnie taka otwartość, że nawet jeśli sama nie umiałam nazwać tego, co się we mnie wydarzyło, to ta sama radość i chęć podzielenia się tym już pokazała tym osobom, że coś się zmieniło, że faktycznie zadziało się coś, czego nawet jeszcze nie umiałam wtedy nazwać. Dopiero potem gdzieś zobaczyłam, że to faktycznie Pan Bóg zaczął działać w moim sercu i zaczął nawracać moje serce. Dlatego też papież Franciszek dużo w swoim nauczaniu mówi o tym, że ewangelizator nie może mieć grobowej miny. Tylko też to nie jest tak, coś takiego, że to jest jakiś nakaz dla nas, że mamy być teraz radośni na siłę, jest nam smutno, ale musimy być radośni, bo jestem ewangelizatorem, chcę nieść Ewangelię, to muszę się cieszyć. To ma być właśnie konsekwencja tego, że spotykam Jezusa, że doświadczam Jego konkretnego działania w moim życiu i to mnie tak cieszy, że idę i niosę to innym. No i teraz co w takiej sytuacji, kiedy nie ma we mnie takiej radości? No to jest znowu pytanie o to, na ile doświadczam tej obecności Jezusa, skoro nie ma we mnie radości. Może to jest związane z tym, że brakuje mi mojego doświadczenia modlitwy, że nie spędzam z Jezusem czasu. Też czytałam takie zdanie, które bardzo mi się spodobało, że nie umie się rozmawiać o Bogu, jeśli się z Nim nie rozmawia. Nie mogę mówić komuś o doświadczeniu miłości Pana Boga, o tym, że Pan Bóg działa konkretnie w moim życiu, że w danej sytuacji konkretnie zadziałał, jeśli sama nie umiem tego nazwać, jeśli sama tego nie przeżywam, nie nazywam w swoim życiu, jeśli to nie jest coś bardzo ważnego, jeśli to jest jakaś mało istotna rzecz, no to też nie będę umiała w sytuacji, kiedy się taka nadarzy, nazwać tego i powiedzieć komuś o tym. Jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas oraz biada, gdybym nie głosił Ewangelii. I teraz możemy głosić Ewangelię w sposób albo bezpośredni, mówiąc właśnie o Ewangelii, albo też w sposoby pośrednie. Teraz, dlaczego mówienie bezpośrednio o Ewangelii? I tu też znowu z pomocą przychodzi nam nauczanie Kościoła i konkretne słowa na ten temat. Nawet najpiękniejsze świadectwo przestanie wreszcie kiedyś oddziaływać bez objaśnienia, podbudowania i rozwinięcia go przez jasne i niedwuznaczne wieszczenie Pana Jezusa. To właśnie chciał wyrazić święty Piotr w słowach: bądźcie zawsze gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Dlatego dobra nowina, obwieszczona przez świadectwo życia, musi być wcześniej czy później obwieszczona także słowem życia. Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego. Dlatego teraz Paweł powie parę słów o tym właśnie, w jaki sposób i co mówić w czasie takiego bezpośredniego mówienia o Jezusie.
Ja w nawiązaniu do tego, co powiedziała Agnieszka, chciałbym kilka rzeczy skonkretyzować i jeszcze raz zwrócić uwagę na podstawową rzecz, jaką jest cel ewangelizacji. Dlatego, że jedyny cel, tak, jaki przyświeca osobie, która uczestniczy w ewangelizacji, to jest głoszenie dobrej nowiny. Koniec, kropka. Nic więcej nas nie interesuje, jeśli chodzi o sam fakt ewangelizacji. I teraz bardzo często we wspólnocie pojawia się takie dość trudne słowo, którego może jeszcze nie wszyscy rozumieją. To słowo to kerygmat. Kerygmat jest bardzo charakterystyczny dla ewangelizacji. Kerygmat oznacza tyle, co krzyczeć, głosić. Możemy w zasadzie słowo kerygmat utożsamić z Jezusem, bo tym, którego głosimy podczas ewangelizacji, jest właśnie Jezus. Ale każdy z nas musi się zastanowić nad tym, jakiego Jezusa głosimy. Żeby wiedzieć, jakiego Jezusa głosimy, musimy tego Jezusa poznać. I teraz prosiłbym o kolejny slajd. Pierwsza istotna rzecz, o której tutaj poniekąd już wspomniała Agnieszka, czy taki pierwszy, wstępny warunek, który myślę, że każdy z nas spełnia, to doświadczenie zbawienia. Poczucie tego, że Jezus jest tym, który mnie zbawił. Jeżeli ja nie uważam, że Jezus mnie zbawił, to ja nie mam kogo głosić. Bo jakiego Jezusa ja chcę głosić? Komu ja chcę mówić o zbawieniu, jeżeli ja tego Jezusa sam osobiście nie doświadczyłem? Tutaj z pomocą, jakimi mamy być ewangelizatorami, przychodzą nam apostołowie. Apostołowie zadawali pytania. Panie, dokądże pójdziemy? Dokądże pójdziemy, jeśli nie do Ciebie? Tak apostołowie mieli świadomość tego, że bez Jezusa są tymi, którzy giną. Mieli też świadomość tego, że głoszą konkretną osobę. Że głoszą Jezusa, który z nimi chodził. Że głoszą Jezusa, tak, z którym się spotykali na co dzień. I to jest ten Jezus, którego my powinniśmy głosić w trakcie ewangelizacji. Drugi bardzo istotny, niektórzy podają, że nawet najistotniejszy warunek, o którym tutaj już częściowo powiedziała Agnieszka, to jest zapał. Bez zapału nie ruszymy. Ja na co dzień, jak większość wie, zajmuję się edukacją i w związku z tym slajdem przypomniała mi się taka sytuacja z moich czasów szkolnych. Zastanawiałem się, myśląc o zapale, których nauczycieli najbardziej lubiłem. I dochodzę do wniosku, że najbardziej lubiłem tych, którzy się pasjonowali tym, co robią. Nawet jeśli nie do końca lubiłem dany przedmiot, ale widziałem, że moja nauczycielka od biologii jako pierwsza jeździ na rowerze do szkoły, pokazując zdrowy typ życia, to ona była dla mnie autorytetem. I to jest swego rodzaju zapał, tak, który ona miała do tego, czym się zajmowała. Tak samo i my w ewangelizacji nie możemy być bierni. W ewangelizacji nie możemy być tymi, którzy uczestniczą w niej tylko dlatego, no bo trzeba, bo jest jakaś powinność. W ewangelizacji nie ma powinności. Uczestniczysz w niej, jeśli chcesz. Kolejny istotny warunek, który ewangelizowany musi wziąć pod uwagę, to jest ocena rzeczywistości. Ewangelizator to ten, który potrafi dostosować formy i środki do osoby, którą ewangelizuje, czy do grupy, którą ewangelizuje. I na tym polega sedno całej nowej ewangelizacji. Ona pozostaje taka sama w treści, treści się nie zmieniają. Tutaj rzuciłam slajd, to jest fragment dobrej czytanki według świętego Ziomka Janka. Jak Jezus przyszedł do samarytańskiej wioski i tu cytat, glebnął się przy studni i podeszła do niego samarytańska laska, którą poprosił, żeby zapodała mu pić. Oczywiście historia kończy się tym, że Jezus oferuje tej samarytańskiej kobiecie to, że da jej taką wodę, po której jej już nie będzie suszyć. I to jest dostosowanie tej samej treści. Treść tutaj się nie zmienia, tak? Ale dostosowanie treści do odbiorcy. Oczywiście tutaj można by podawać całą masę przykładów, także z naszych doświadczeń efraimowych. Pamiętam kiedyś, jak był projekt Otwórz Oczowy pod tytułem Na miłość boską otwórz oczy. Ktoś wrzucił w internet taką pierwszą propozycję plakatu, na której był taki ugrzeczniony Pan Jezus Miłosierny, co zafascynowało większość osób ze wspólnoty, aczkolwiek w dyskusji nad tym plakatem ostatecznie stwierdziliśmy, tak, że ten plakat, owszem, on przemawia do wielu osób z naszej wspólnoty, ale on nie do końca będzie przemawiał do tych, do których my idziemy. I na tym polega dostosowanie tej formy do treści. Często możecie się spotkać też z takim motem, z takim hasłem, że przynęta nie ma smakować wędkarzowi, ale ma smakować rybie. Okej. Kolejny bardzo istotny warunek, który musi spełnić ewangelizator, to jest życie Ewangelią. I to jest ten warunek, nad którym ja osobiście w swoim życiu zazwyczaj najbardziej się zastanawiam. Dlatego, że sam czuję się osobą wielokrotnie niegodną do tego, żeby głosić Pana Boga i tutaj Agnieszka musiała mnie długo przekonywać do tego, żebym tutaj dzisiaj wystąpił. Dlatego, że często mamy w sobie takie poczucie grzeszności. Tak? Takie poczucie, że moje życie nie do końca jest takim życiem ewangelicznym. I tutaj Pan Bóg przychodzi do mnie z pomocą i pokazuje mi, że wiele obszarów mojego życia to są te obszary, w których On zdziałał niesamowicie wiele rzeczy. Gdy przypomnę sobie siebie gdzieś sprzed lat 12, kiedy trafiłem do wspólnoty, to byłem zupełnie innym człowiekiem. Dzisiaj z perspektywy tego czasu widzę, że mimo tego, że w wielu sprawach nie domagam, że ciągle zmagam się z tym samym grzechem, to Bóg wiele uczynił w moim życiu i On chce, żebym ja się dzielił właśnie tym, co jest dobre w moim życiu. Ale także poprzez swoje słabości, żebym dzielił się tym, co jest nie do końca może jeszcze w moim życiu poukładane, ale z czym się cały czas zmagam i próbuję przezwyciężyć. Papież Paweł VI w 1974 roku, mówiąc do przedstawicieli katolików świeckich w kościele, powiedział bardzo ważne słowa, które tu cytuję. Nie pamiętam na pamięć. Człowiek naszych czasów najchętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to nauczycieli świadczących. Ewangelizator to jest ten, który jest autentyczny, który jeżeli ma problem w swoim życiu, to w trakcie ewangelizacji potrafi powiedzieć o tym problemie, bo wówczas jest bardziej autentyczny dla osoby, którą ewangelizuje, dla osoby, z którą rozmawia. Okej. Tutaj jak spojrzycie na ten slajd, jak spojrzycie na to hasło kerygmat i to, co kerygmat zawiera, to te wszystkie elementy są dla każdego z Was bardzo znane. Miłość Boża, grzech, zbawienie, wiara, nawrócenie, dar ducha i wspólnota. To wszystko zawiera się w tym, cośmy przerabiali podczas seminarium odnowy w Duchu Świętym, co przerabiamy co roku w naszej wspólnocie. Dla nikogo z nas kerygmat, Jezus, jeżeli przeszliśmy przez to seminarium, nie jest obcy. My wiemy, jakiego Jezusa mamy głosić. My wiemy, jakiego Jezusa znamy. Czasami może zdarzyć się tak, że będziemy mieli taką chęć w trakcie rozmowy bezpośredniej mówić o rzeczach niezwiązanych z Jezusem. Czasami się zdarza tak, że podczas ewangelizacji bezpośredniej, tego szczególnie można doświadczyć podczas przystanku Jezus, są osoby, które przychodzą do nas i mówią, a mi się nie podoba Radio Maryja, mi się nie podoba, nie wiem, pedofilia w kościele i tak dalej. Czyli takie hasła, które gdzieś są tam przez mass media pokazywane. I tutaj ewangelizator musi mieć świadomość tego, że ewangelizacja nie polega na mówieniu o takich rzeczach, które są dodatkowe. Ewangelizacja to jest głoszenie Jezusa, bo inaczej powstanie, mogę kolejny slajd? Nie pojawiło się hasło w całości. Mniejsza z większą, to miała być niestrawna papka. Ewangelizacja staje się taką niestrawną papką, kiedy my do ewangelizacji, do tego, czym jest Jezus, dołączamy wszystko. My mówimy o Jezusie, dlatego że doświadczyliśmy Go, dlatego że On jest nam bliski. Nie chodzimy do Kościoła, bo jest instytucją, tak? Chodzimy do Kościoła ze względu na Jezusa. I to jest podstawa, która powinna nam towarzyszyć w trakcie ewangelizacji. Bo inaczej, kolejny slajd, bo inaczej Jezus przestanie być gwiazdą ewangelizacji. A Jezus jest tym, który ma być centrum ewangelizacji, jeżeli będziemy zawsze pamiętać o tym, że On jest w centrum. Tak, jeżeli zapamiętamy to, że On jest gwiazdą, to ta ewangelizacja będzie pełna. Okej. Kiedy głosimy kerygmat, istotne też jest zachowanie pewnej kolejności. Nie chodzi tutaj o to, żebyśmy wchodzili w jakiś schematyzm. Natomiast jeżeli mówimy, jeżeli spotykamy osobę ewangelizowaną, która nie przyjmuje do wiadomości tego, że Bóg ją kocha, że Bóg kocha ją w sposób osobisty, ojcowski i tak dalej, to nie ma sensu takiej osobie mówić o tym, że jej problemem jest grzech. Bo możemy przez to wyrządzić takiej osobie jeszcze więcej szkody. Analogicznie, jeżeli ktoś nie przyjmuje tego, że jego problemem jest grzech, to nie ma sensu takiej osobie mówić o tym, że jest zbawienie. Bo od czego ta osoba ma być zbawiona, jeżeli ona nie uważa, że grzech stanowi problem w jej życiu? Ten slajd sobie pominiemy, bo byłoby za długo. Tutaj chciałbym teraz poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię, jaką jest różnica między kerygmatem a katechezą i jaką są korelacje między tymi dwoma pojęciami. Tak jak powiedziałem, kerygmat oznacza krzyczeć, głosić, tak? Kerygmat jest pierwszy. Kerygmat zawsze powinien wyprzedzać katechezę. Katecheza oznacza przestrzegać, zachowywać. Dlaczego tak? Jeżeli nasze głoszenie oprzemy na Jezusie, jeżeli Jezus będzie fundamentem tego głoszenia, to z tego fundamentu, którym jest Jezus, wynikają inne rzeczy. To nie jest tak, że powinniśmy katechezę zostawić, katechezę się w ogóle nie zajmować. Ale nie ma sensu katechizować, jeżeli osoba, do której wychodzimy, nie uznaje Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli budujemy na fundamencie, którym jest Chrystus, to ten fundament, ten kerygmat domaga się wówczas katechezy. I w związku z tym takie rzeczy jak moralność, duszpasterstwo, katecheza, dogmaty i zaangażowanie są tymi rzeczami, które nas zbliżają do świętości. Jeżeli natomiast nie budujemy na Jezusie, a zaczynamy od tego, co jest doktryną, to moralność zmienia się w moralizowanie. Zaangażowanie czy duszpasterstwo zmienia się w nabożeństwo, zmienia się w praktyki religijne, które nie mają większego znaczenia dla naszego zbawienia. Pojawia się tradycja, pojawia się legalizm, pojawia się aktywizm, pojawia się to wszystko, co sprawia, że nie budujemy na Chrystusie. I efektem tego jest nie wiadomo co. Problemem naszych współczesnych programów katechetycznych jest to, że one zakładają, że osoby, do których są skierowane, są osobami zewangelizowanymi. A mamy świadomość tego, przynajmniej w naszym polskim społeczeństwie, że wcale tak nie jest. Tutaj przed chwilą było spotkanie z ojcem prowincjałem i osoby, które prowadzą spotkania z bierzmowanymi, zwracały uwagę na pewne tak trudności w dotarciu do osób bierzmowanych, do osób, które są w gimnazjum. Te trudności wynikają w dużej mierze z tego, że te osoby nie są tymi, którzy przyjęli Jezusa. Oni chodzą na tę katechezę, oni chodzą na te spotkania, ale to ich bycie nie wynika z tego, że Jezus jest bliską im osobą. Ważne jest także to, abyśmy pamiętali, że w trakcie ewangelizacji nigdy nie jest tak, że mamy do czynienia z dwoma osobami. Że mamy do czynienia tylko z ewangelizatorem i z ewangelizowanym. tym, który spaja całą ewangelizację, tym, którym powinien stać w centrum tej ewangelizacji, który powinien nas prowadzić, jest przede wszystkim Duch Święty. Tutaj celowo daję narzędzie, dlatego że nasza postawa jako osób ewangelizujących powinna przypominać właśnie takie narzędzie. Kiedy idziemy na ewangelizację, powinniśmy mieć świadomość tego, że pozwalamy Bogu, by działał przez nas na rzecz tej drugiej osoby, do której nas kieruje. Istotna jest także motywacja samego ewangelizatora. Tutaj Agnieszka wskazywała w dużej mierze na miłość i rzeczywiście miłość powinna być tą jedyną motywacją towarzyszącą ewangelizatorowi. Niemniej często, szczególnie wśród osób, które rozpoczynają pracę na niwie ewangelizacyjnej, można się spotkać z takim troszeczkę lękiem wynikającym z tego, że zaczynam się zastanawiać nad tym, ile osób mi się uda dzisiaj zewangelizować. I zaczynają się tworzyć takie troszeczkę zakłady, tak? Kto dotarł do większej ilości osób? To nie jest zadaniem ewangelizatora. Jedynym celem, jaki powinien przyświecać w tym momencie, jedyną motywacją, jaką powinien mieć ewangelizator, to jest miłość. Ponieważ o osobie ewangelizatora tutaj troszeczkę zostało powiedziane, dlatego chciałbym się jeszcze pokrótce tylko skupić na osobie ewangelizowanej. Osoba ewangelizowana to jest człowiek, który słucha i odpowiada Bogu. To jest człowiek, który ma prawo Bogu powiedzieć także nie i my musimy w wolności wobec tego drugiego człowieka uszanować to, że taka jest wola tego drugiego człowieka. Osoba ewangelizowana to osoba, która prosi o dar Ducha Świętego, ale może też być osobą, która na ten dar będzie się zamykać. Poprzez swoją postawę ewangelizowany podejmuje decyzję. Podejmuje decyzję, czy idzie za Jezusem, czy nie. Ewangelizowany jest bardziej tym, który przyjmuje postawę tego, który otrzymuje, aniżeli tego, który daje podczas ewangelizacji. Choć z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że będąc kilkakrotnie na przystanku Jezus, miałem wrażenie czasami, że osoby, które pozornie wydawały się, że są bardzo daleko od Pana Boga, potrafiły mnie zewangelizować swoją postawą życiową nieraz bardziej, aniżeli osoby, które wydawało mi się, że przy Panu Bogu są blisko. I na koniec tego, o czym mówię, ja chciałbym wskazać tutaj cytat z pierwszego listu do Koryntian, w którym święty Paweł pisze: ja zasadziłem, Apollos dał pić, ale tylko Bóg dał wzrost. Nas nie powinny interesować owoce. My jesteśmy tymi, którzy mają siać. To Bóg jest tym, który daje wzrost. My często tych osób, do których wychodzimy, już nigdy więcej w życiu nie zobaczymy. Niemniej są to osoby, za których możemy się zawsze modlić i liczyć na to, że to Pan Bóg przyjdzie do nich swoją łaską Ducha Świętego i ożywi ich ku przemianie.
I jeszcze tak krótko kontynuując temat, to ważne jest właśnie to mówienie bezpośrednie, ale może jeszcze dużo ważniejsze od tego właśnie głoszenia karygmatu jest takie wypracowanie w nas postawy zasłuchania w Ducha Świętego, żeby mieć takie serce otwarte, kiedy jesteśmy w każdym momencie naszego życia gotowi do tego, żeby powiedzieć o Jezusie, żeby zaświadczyć o Jezusie. Ja też czytałam właśnie o takiej otwartości serca, kiedy nie wiem, z każdej rozmowy najprostszej, z rozmowy, nie wiem, o jakimś filmie, o teatrze, jestem w stanie przejść do tematu dotyczącego Jezusa. I to wynika z tego, że ja rzeczywiście Nim żyję, że jest we mnie serce zasłuchane w Pana Boga i słucham też w tym Ducha Świętego, kiedy On mnie zaprasza do tego, żeby konkretnie nazwać to, co we mnie jest, moją radość, powiedzieć, że ono pochodzi od Jezusa. Inną formą takiej ewangelizacji to też może być ewangelizacja właśnie w książce Ewangelizacja bez granic, czyli 144 i wiele innych nieodkrytych sposobów na ewangelizację. Jest bardzo wiele przykładów tego właśnie, jak można ewangelizować. Właśnie niekoniecznie to jest bezpośrednio, ale chociażby przez naszą postawę, przez naszą sumienność, przez naszą punktualność, przez cierpliwość do kogoś, przez to, że na przykład będziemy na Facebooku udostępniać różne nowe elementy wrzucane przez Teofila, którym się zajmuje ojciec. Lub też inne takie materiały ewangelizacyjne, które będziemy gdzieś przesyłać przez to, że mamy, nie wiem, gdzieś jako zakładkę obrazek ze Słowem Bożym. Też na przykład tam był taki przykład podany dotyczący poczty głosowej, że mam nagrane na poczcie głosowej jakieś przywitanie i powiedzmy cytat ze Słowa Bożego. To były takie różne przykłady ekstremalne. Natomiast pokazuje to, że można głosić Pana Jezusa w każdy sposób, jeśli faktycznie jest nasze takie pragnienie, jeśli rzeczywiście chcemy. Natomiast jeszcze takie słowo przeczytam do tych, którzy może czują się mimo wszystko niezaproszeni do tego, którym jest trudno. Takie słowo od Pana Boga, które wymaga tylko od nas naszego zaufania. Zaufania temu, co Pan Bóg do nas mówi. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. I tutaj jest taka zachęta właśnie, bo Jezus wybrał apostołów, którym dał moc, ale wybrał też 72, czyli tak naprawdę nas wszystkich i też nam wszystkim obiecuje, że da nam swoją moc, dzięki której będziemy mogli głosić Jego Słowo. I też mnie bardzo porusza ten fragment, że pokój, który przesyłamy innym, że jeśli ta osoba tego nie przyjmie, to ten pokój wraca do nas. Tak naprawdę w ewangelizacji nie ma porażki, nie ma wygranych i przegranych, bo zawsze głosimy Jezusa, czyli to tak naprawdę my jesteśmy wygrani. Ja też pamiętam ze słowacznej edycji Otwórz Oczy, kiedy szliśmy właśnie ewangelizować i dla mnie było ważne takie przyjęcie we mnie postawy, takiej gotowości na to, że jeśli coś, nie wiem, ktoś właśnie nie wiem, wyśmieje mnie, zagnie mnie jakimiś różnymi elementami, jest, nie wiem, dotyczącymi wiary, których nie będę wiedziała, to ja mam gotowość w sercu, że ja tak naprawdę idę tylko z Jezusem, że ja jestem gotowa, nie wiem, stracić właśnie twarz, to, że ktoś powie, o, nie znasz się na tym. I faktycznie tak było. Była jedna rozmowa z osobą, która powiedziała, o, zabiałam cię, nie wiesz, co powiedzieć teraz. A ja miałam w sercu wielki pokój, że Pan Bóg, że jestem z Jezusem, że tak naprawdę to, jak On na mnie patrzy, nie ma znaczenia, bo ma znaczenie to, jak patrzy na mnie Jezus. Do tego jedno słowo jeszcze od Benedykta na sam koniec już. Niech każdy z nas ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy. Niech każdy z nas ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy. Chwała Panu.